kiedy mam dzielić się czymś, a wcześniej jest takie poruszające uwielbienie, mówię sobie: Andrzej, spokojnie, bo jeszcze ty tu będziesz stał parę minut. I kiedy Jonatan mówi: usiądźcie, tak sobie pomyślałem, no ja to nie mogę usiąść, ale cieszę się, że mogę być razem z wami. Szczególnie chcę przywitać najstarszą część młodzieży. Możecie przywitać naszych tutaj. Bardzo się cieszymy, że jesteście, że jesteśmy razem dzisiaj tutaj. I ogromnie się cieszę też z tych z was, którzy dołączyli wieczorem, w nocy, czy dzisiaj rano dojechali. I chcę poprosić o slajd, który pokazuje nam jakby taki przekrój, jeśli by się udało, ten niebieski slajd z treścią tego, co chcemy przeżyć razem. Może być nawet to albo tak. Więc głównym takim tematem jest wolność. Chcemy patrzeć na nią z perspektywy Bożej. W codziennym życiu właściwie nie da się oddzielić życia z Panem Bogiem i poszatkować na jakieś tam poszczególne przestrzenie. Ale fajnie, kiedy studiujemy Słowo, zagłębiamy się w nie, dobrze jest spojrzeć na różne przestrzenie w taki Boży sposób. Wczorajsza sesja to wolność, która jest darem od Boga. Dzieliłem się tym, mieliśmy tu wspólne studium Słowa Bożego i odkryliśmy, zadając sobie pytanie, gdzie się urodziła wolność, Boża wolność. Urodziła się w Bożym sercu. I wolność, prawdziwa wolność jest darem od Pana Boga. I podawaliśmy przykłady, starałem się z wami też podzielić, pokazać, że człowiek tak naprawdę może być szczęśliwy wtedy, kiedy odkryje wolność w Panu Bogu, w Jezusie Chrystusie. Wolność nie oznacza doskonałości, ale jest potrzebna nam do tego, żebyśmy w uświęceniu mogli stawać się dojrzalsi i abyśmy osiągnęli Boży cel. I dzisiaj będziemy kolejną sesję poruszać. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę tylko człowiek wolny wie, kim jest, i chcę mówić o Bożej tożsamości, o tożsamości w Jezusie Chrystusie. I druga część to będzie człowiek wolny wie, po co żyje, o Bożym celu w naszym życiu. I teraz jakbym poprosił, bo tam jest druga sesja i będą slajdy, więc chciałbym... Chciałbym poprosić kogoś z was, czy ktoś z was ma dowód osobisty? Nie wiem, czy ktoś nosi dowód do kościoła, ale bo nie wziąłem ja dokumentów. Ma ktoś z was dowód osobisty? O, bardzo ci dziękuję. Nie będę wylegitymowywał, nie mam bloczku z mandatami. Słuchajcie, chciałbym, żebyście przypominając sobie swój dowód, przypomnieli, czy zdjęcie do dowodu robi się w okularach, czy bez okularów? Bez raczej, prawda? Na pewno nie w okularach czarnych, ciemnych. Powiedzcie mi, może ktoś z was miałby odwagę, jak się czujecie, kiedy jestem w ciemnych okularach i do was mówię? Jak się czujecie? Swojo, nie swojo, jakoś tak dziwnie czy normalnie, tak zwyczajnie. Jak się czujecie? Ja was widzę tam z lewej strony, chociaż patrzę prosto. Także ciemne okulary dają przewagę. Dziękuję ci bardzo za dowód. Nawet nie podglądałem daty urodzenia, bo nie wypada. Chcę dzisiaj mówić o tożsamości, dlatego że człowiek, który nie przyjmie wolności od Pana Boga, musi ukrywać się w życiu. Musi ukrywać się za okularami, za czymś, co pozwoli mu pozornie chwilę odetchnąć i odpocząć. Kiedy przyjmujemy wolność od Pana Boga, to zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy. Bez tego bardzo trudno jest funkcjonować w życiu. Kiedy popatrzycie na codzienność naszą, dowody są nam potrzebne, żebyśmy mogli wylegitymować się, ale też dla naszej własnej świadomości, że mamy tożsamość narodową. Prawda? Mamy tożsamość narodową. Może poproszę pierwszy slajd właśnie i zobaczcie, tak naprawdę pomimo tego, że mamy dowód osobisty, czy mamy tożsamość w sensie rodziny, w szkole gdzieś jakąś fajną grupę, we wspólnocie, w kościele, ale tak naprawdę chciałbym dziś poruszyć najważniejszą tożsamość, tożsamość duchową, która jakby przenosi nas z tego, co tu przeżywamy, do wieczności. Ta tożsamość jest najważniejsza, tożsamość w Jezusie Chrystusie. I kiedy przyglądamy się różnym ludziom w Piśmie Świętym, to widzimy, że tak naprawdę byli ludźmi ułomnymi i mieli poważne problemy w życiu. Czytamy, że Jakub był kłamcą, że Piotr wypał się, czy zaparł się Pana Jezusa, Dawid miał romans, Noe upił się i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przeglądamy, no, Łazarz był martwy, to też nie lada problem. Więc tak naprawdę widzimy, że do takich ludzi Bóg przychodzi. I teraz, kiedy patrzysz na swoje życie, to na czym opierasz swoje samopoczucie? Na czym opierasz jakby takie myślenie o sobie, w sensie, ile jestem warta, ile jestem wart? Czy warto wstać jutro rano, czy zacząć nowy tydzień od poniedziałku? Bo przecież różne są trudności, zmagania i różne okoliczności. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał Tożsamość Burna. Seria cała, nie wstydźcie się. Ja tam no, tak oglądałem jednym okiem, nie, żeby nie było. Ktoś z was oglądał to? Niektórzy oglądali. Człowiek zgubił swoją tożsamość. Oczywiście tam trochę dramatyczniejsze są okoliczności, ale niezwykłe dla mnie z tego filmu jest to, że desperacko poszukiwał swojej tożsamości. Człowiek, który nie wie, kim jest tak naprawdę, dokąd zmierza, skąd pochodzi, to są najważniejsze pytania życia. Odkąd zaczyna budzić się w nas świadomość, to zadajemy sobie te pytania. Po co jestem tutaj na tej ziemi? Szczególnie te pytania są aktualne, kiedy problemy przechodzimy. Dlaczego mnie się to przytrafiło? Dlaczego taki jestem? Dlaczego mam pewne wady? I wynajdujemy różne rzeczy, zależnie od tego, jak się czujemy, jaki moment jest w życiu. Pamiętam, jak się przejmowałem tym, że seplenie. I nigdy nie myślałem, że będę mówił do ludzi, a jeszcze, że będą mieli słuchać, chcieli, to w ogóle nie myślałem. Kiedy miałem bliznę, bo byłem młodym chłopakiem, strasznie szybko się poruszałem na wysokości lamperii i podbiegłem mamie w kuchni pod gotujący się czy smażący się olej. I to wylało mi się na głowę i tak jakoś tam to lekarz zrobił, że blizna mi została. I kiedy mnie przezywali w podstawówce z tego powodu, to musiałem rękoczyny stosować, żeby bronić swojej tożsamości i honoru. Bo jak to, żeby mnie przezywali, prawda? I wiesz, i czasami w tobie też budzi się coś takiego w środku, żeby, nie wiem, jak to ktoś mówi, może nie mam zbyt ostrych zębów, ale odgryźć się potrafię, prawda? Ale powiem wam, tożsamość duchowa w Chrystusie jest czymś więcej niż chwilowe poczucie przynależności. Wiele rzeczy w życiu się zmienia. Przeczytam parę fragmentów z Bożego Słowa, które mówią nam o tym, jak bardzo Bogu zależy, żebyśmy chcieli i w wolności przyjęli tożsamość poprzez nowe narodzenie, poprzez wyznanie grzechu, poprzez podążanie za Jezusem Chrystusem, tak jak On mówi. To chcę być moim uczniem, niech mnie naśladuje. Bierze swój krzyż codziennie, zaprze się samego siebie. Jezus nie mówi o łatwych rzeczach. Tożsamość nie jest łatwą rzeczą. I całe życie mierzymy się z tym problemem. List do Rzymian, 6 rozdział, 11 werset. Wręcz wprost apostoł Paweł, a przez niego Duch Święty mówi: podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest oczywiście lekko wyrwany z kontekstu fragment, ale chodzi mi o samą tą myśl. Uważajcie samych siebie. Za kogo uważasz samego siebie? Kiedy przechodzisz jakiś problem, nie uda ci się, nie wiem, egzaminu zdać, czy chłopak dostanie kosza od dziewczyny, albo dziewczyna godzinę robiła makijaż i stwierdza, że nie wyszło nic i trzeba wszystko od nowa. Jak na tablicy suchościeralnej, wytrzeć i od nowa zacząć, bo nie wyszło. Czasami czujemy się bardzo źle, ale Słowo Boże mówi, za kogo się uważasz? I mówi Paweł, uważaj się za człowieka żyjącego w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, żyjącego dla Boga. Mówię dziś do was jako ludzi, którzy rozumieją Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. Wczoraj modliliśmy się i kilka osób brało udział w tej modlitwie, w której mogliśmy oddać swoje życie Jezusowi, powierzyć i przyjąć wolność. Bo tak naprawdę prawdziwą wolność może dać tylko Bóg przez Jezusa Chrystusa. Na razie słyszymy o tym i czasami rozważamy to, ale życie nam pokazuje. I powiem wam, kiedy przechodziłem najczarniejsze momenty mojego życia, gdyby nie to właśnie, że czułem, że tożsamość w Chrystusie jest najważniejsza, myślę, żebym się już dawno załamał. Powiecie, ale Andrzej, jakie ty problemy masz? Wyglądasz nieźle, jakoś tam sobie w życiu radzisz. Jak byłem w wojsku, to nie bili mnie tylko dlatego, że miałem prawie 2 metry wzrostu i kiedyś, jak szybko robiliśmy zbiórkę, bo był alarm, to mało kaprala nie rozdeptałem. Tak się odwróciłem, prawie przebiegłem po nim, bo go nie zauważyłem, a był z Krakowa, pamiętam, rumiane takie policzki, uśmiechnięte, ale bardzo niski. Więc miałem troszeczkę w ten sposób jakby, no z górki łatwiej mi było, ale wrażliwość moja wewnętrzna sprawiała, że nieraz chciało mi się wieczorem, jak nikt nie widział, płakać w poduchę. Powiecie, Andrzej, no co ty, no nie bądź cieniasem, nie przyznawaj się. Powiem wam, faceci płaczą. Chociaż mnie mój tata uczył, że faceci nie płaczą i śpiewa nawet piosenkę zespół taki, że faceci nie płaczą. Ale ja wiem, że faceci płaczą, tylko się nie mazgają. Zgodzicie się, panowie, mężowie, bracia? Nie mazgają się, ale płaczą czasami. Nawet jeśli wam podpadłem, to chcę wam powiedzieć, że zapłakałem i nad swoim grzechem, pierwszy raz w życiu wtedy poruszony Bożą miłością i ofertą wolności w Chrystusie, zapłakałem nad moim życiem i stwierdziłem, że nie chcę inaczej przeżyć go, jak tylko z Panem Jezusem. I kiedy dzisiaj dzielę się z wami tym przesłaniem o wolności, to moje pragnienie i modlitwa jest taka, że kiedy się rozjedziemy, minie tydzień, dwa, może rok, to chciałbym, żebyście pamiętali, może nawet nie mnie, nie kogoś z nas, choć wszyscy są cenni, ważni, szczególnie ci, którzy tam na dole też pracują, żebyśmy mieli jak zjeść, wszyscy tutaj, którzy działają, żeby było nam fajnie, ale żebyśmy zapamiętali, kiedy pomyślimy wolność, żebyśmy pamiętali, że to chodzi o Jezusa Chrystusa. Kiedy pomyślisz prawdziwa wolność, pamiętaj, to jest Jezus Chrystus. I modlę się o to, byśmy z taką jakby treścią w sercu podążali przez całe życie. Dlatego, że w jakichś sytuacjach bardzo trudnych w życiu będziesz musiała i będziesz musiał jako wolny człowiek podjąć decyzję. Albo obrazisz się i pogniewasz, albo przebaczysz, albo pozbędziesz się urazy, albo będziesz żyć w urazie do końca życia, albo wypowiesz pewne słowa, albo po prostu ugryziesz się w język i zamilkniesz, albo będziesz walczyć o pewne rzeczy na pięści mocno, albo powiesz, niech Pan rozsądzi, niech Bóg poprowadzi. To nie są wcale łatwe rzeczy. Co prawda wyglądam tak, jakbym miał czołgi na popych odpalać, ale wierzcie mi, wiele w życiu spotkałem rzeczy, które ponad moje siły są. Ludzie mnie oceniają, że dużo powinienem jeść, że jestem taki wszystkiego dużo, ale powiem wam, że nieraz czułem się bardzo malutki. I odkryłem, co to jest, kiedy masz tożsamość w Chrystusie, to On ciebie malutką, malutkiego wynosi na wielką przestrzeń, nadaje tobie zupełnie inną rangę. W innym miejscu czytamy Rzymian 8:16. Ten to Duch, mowa o Duchu Świętym, świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To jest niezwykłe. Mamy różne urzędy, różne sytuacje, mamy wykształcenie różne. Niektórzy będą doktorami, ktoś inny będzie pracownikiem fizycznym, ktoś inny będzie magistrem, licencjata będzie miał jakieś inne tytuły, ale tak naprawdę najwyższym tytułem we wszechświecie jest być dzieckiem Bożym. To jest najpiękniejsza rzecz, najbardziej zaszczytna rzecz. Tożsamość w Chrystusie stawia człowieka, który ufa Bogu w zupełnie innym miejscu niż w codziennym życiu wielu ludzi pogubionych, którzy muszą czarne okulary zakładać. Pomyśl sobie o jakiejś rzeczy, której nie lubisz w sobie. Pomyśl chwilę, która ci się nie podoba. Ja mam kilka takich, ale nie będę wymieniał, bo nie lubimy mówić o tych rzeczach, które nam się w nas samych nie podobają. Ale chcę ci powiedzieć, że dla Boga to nie jest przeszkoda. Pewnego dnia nowe ciało, mamy obietnicę, że przemienione nasze życie będzie najpierw, ale też dostaniemy nowy futerał, ja to tak nazywam. Ten futerał, to ciało, które masz, pewnego dnia trzeba będzie zdać do szatni. Dlatego spotykamy się na pogrzebach. Ponieważ żegnamy ciało brata albo siostry, którzy odeszli do Pana. Czasami ludzie nie odchodzą do Pana, a bynajmniej nie do tego, którego mam na myśli. Więc tak naprawdę warto w swoim życiu opierać się, by tożsamość swoją opierać właśnie na Jezusie Chrystusie. Opowiem wam pewną historię. Pewnego razu człowiek bez ręki zapukał do kobiety, do jej domu i kiedy wyszła, poprosił ją, aby dała mu trochę pieniędzy. Popatrzyła się chwilę na niego i spytała się, a jaki jest powód, dlaczego miałabym dać ci pieniądze? A on mówi, nie widzisz, że jestem kaleką? Jestem kaleką, nie mam ręki, jestem biednym człowiekiem. A ona mówi do niego, dobrze, mówi, w takim razie mam na podwórku stertę cegieł. Czy mógłbyś przenieść te cegły w tamten koniec podwórka? A ja wtedy dam ci zapłatę, dam ci pieniążki. I on bardzo się zdenerwował, taki poruszony był, mówi, jak to? Przecież nie mam ręki, jestem kaleką, nie mogę tego zrobić. A ona mówi, chodź, ja ci pokażę. I bardzo spokojnie podeszła, wzięła jedną ręką cegłę, poszła na drugi koniec podwórka, położyła, wróciła się, zrobiła to samo z drugą cegłą. I kiedy on popatrzył, mówi, okej, spróbuję, zrobię to. Minęło trochę czasu, zajęło mu to ładnych paręnaście minut, czy może nawet ponad godzinę. Zapukał, znowu wyszła i podziękowała i dała mu pieniążki. I minęło parę lat, kiedy do jej drzwi zapukał znowu ktoś, ale tym razem, kiedy otworzyła drzwi, zobaczyła pięknie ubranego młodego człowieka w garniturze z eleganckim krawacikiem, taki tip-top Calvin Klein i te inne sprawy. Nie wiem, jakie tam marki teraz chodliwe są najbardziej. Wy najlepiej wiecie, prawda, bo czasami marka może pachnąć bardzo nieładnie, ale marka się liczy, prawda? Ale ja powiem to, że na gumofilcach weźmiesz znak Nike, to wcale nie zmienia natury gumofilca, nie? Więc na znaki lepiej mniej zwracać uwagę, a więcej na to, co w sercu, bo tam jest pieczęć Ducha Świętego. I kiedy zobaczyła tego człowieka w garniturze i pięknie ubranego, dopiero kiedy patrząc zobaczyła, że rękaw tak zwisa, zobaczyła, że to jest człowiek bez ręki, a on uśmiechnął się i mówi, przyniosłem pani pieniążki i przyszedłem podziękować, ponieważ przez to, co pani zrobiła kilka lat temu, pokazała mi pani, że mogę być kimś więcej niż kaleką i wróciła mi pani wiarę w moje życie. Dzisiaj jestem człowiekiem, który pokonał długą drogę, niełatwą, i jestem wykształcony i chciałem przynieść i te pieniążki, oddaję pani i tam jest jeszcze więcej. A ona się uśmiechnęła do niego i powiedziała, bardzo to miłe, mówi, ale mam prośbę do ciebie. Mówię, daj te pieniądze komuś, kto nie ma dwóch rąk. Znajdź kogoś takiego i daj pieniądze człowiekowi, który nie ma dwóch rąk. Pożegnali się serdecznie i ta jakby sytuacja pokazuje, że bardzo łatwo nam jest w życiu ocenić siebie i innych po okładce. A tak nie powinno się oceniać, ale mamy taką tendencję. Czy pokiwacie głowami, że tak jest, że na pierwszy rzut oka, ucha, nosa czasami, prawda, bo pracuję w coffee house i czasami chłopaki przychodzą zmęczeni życiem i karierą i skatowani przez przyrodę i naprawdę nieładnie pachną i nieładnie wyglądają. Ale wiecie co, kiedy usiądziemy i porozmawiamy i kiedy widzę ich modlących się później, kiedy przychodzą i mówią, bracie, dzisiaj przyszedłem, mam spodnie na kant. Pierwszy raz od 20 lat. Dla ciebie to jest normalka, że wyglądasz fajnie dzisiaj. Dla nich to nie było normalką przez wiele lat. Tożsamość w Chrystusie zmienia człowieka od środka. I pytanie ważne dla ciebie i dla mnie, czy jesteś człowiekiem, którego życie zależy od przynależności do Jezusa Chrystusa? Człowiek wolny zna swoją tożsamość. Człowiek wolny wie, kim jest. Chciałbym jeszcze ten slajd kolejny poprosić. Nie wiem, czy widać tu dobrze tego buldoga, a to takie małe zwierzątko tam na dole to ślimak. Nie wiem, czy widzicie to tak z daleka. I ma wystawione rogi i tak do siebie noskami przytknięci są. Ujęło mnie to bardzo zdjęcie. Bo gdzie ślimakowi do buldoga, nie? I na dole podpis. To, że tak bardzo się różnimy, nie znaczy, iż nie możemy się nawzajem szanować. Bardzo często ludzie, którzy noszą te ciemne okulary, mają problem z poczuciem wartości własnej. Często gubią czy nie rozumieją, że poczucie wartości w Chrystusie tak naprawdę daje pełną wolność. Bo nawet jeżeli ludzie ujmą tobie i nawet kiedy powiedzą ci przykre słowo, jakiś czas temu przeżyłem sytuację, w której ludzie sprawili mi słowami ogromną przykrość. I wiecie, co pomogło mi przeżyć normalnie, zasnąć w nocy? Kochać moją żonę i moich przyjaciół i wyjść i usługiwać w kościele. Wiecie, co mi pomogło? Właśnie to, że moje życie, odczuwanie, emocje wynikają z mojej tożsamości w Chrystusie. Tak naprawdę pilnuję tego i uczę się codziennie i dziś tu razem z wami, żeby wszystko w moim życiu zależało od tego, że należę do Niego i że jestem dzieckiem Bożym. Będziesz czuć się źle czasami. Może dzisiaj czujesz się źle, albo wrócisz do domu i czeka cię coś, czego się nie spodziewasz. Jakiś konflikt, jakaś kłótnia, problem, jakaś strata. Ludzie mówią, że kochają Boga, ale kiedy przychodzi godzina próby, bardzo ciężkie, coś, czego się nie spodziewali, nagle z żalem do Boga. Ja pamiętam moje takie sytuacje. Dlaczego na to pozwoliłeś? Dlaczego mnie zostawiłeś samego? Dlaczego jej idzie lepiej, a mi gorzej, albo tamtemu fajnie się powodzi, a mnie nie? Poczytajcie w psalmach, jak często bywa tak, że psalmista mówi, omal nie potknęły się moje nogi, bodajże 74 czy 3 mówi, bo zazdrościłem ludziom, którzy są zamożniejsi ode mnie, lepiej im się powodzi. Nie kochają Boga, ale na zewnątrz wyglądają, że jest lepiej. A dzisiejszy świat mówi, że nie liczy się tożsamość twoja głęboko duchowo. Nieważne. Ważne to, ile masz i przez ten pryzmat ciebie próbują oceniać. Ile osiągnąłeś? A co, kiedy zdarzy się, że nie możesz więcej osiągnąć? A co, kiedy sytuacja sprawi, że nie możesz pójść dalej w swoim zawodowej karierze albo na przykład biznes ci się rozsypie? Albo co, jeśli nie daj Boże, jedziesz przepisowo na drodze, a jakiś szalony człowiek wjedzie ci z tyłu albo w bok? Zdarzyło mi się to. Oczywiście jestem tutaj na własnych nogach, więc nie skończyło się aż tak tragicznie, ale uświadomiłem sobie, że życie fizyczne jest bardzo kruche. Przed wami, przed większością z was i oby przed wszystkimi jeszcze kawał niezwykłego, wspaniałego życia, chociaż trudnego. Ale powiem wam, nic nie daje większej frajdy niż to, kiedy podnosisz się po jakimś ciosie, gdzieś w jakichś trudnych okolicznościach stajesz i mówisz, nie, nigdy nie będę pokonana. Nigdy nie będę pokonany, bo moja tożsamość jest nieosiągalna dla moich wrogów. Ponieważ Jezus zwyciężył śmierć, pokonał przekleństwo grzechu, przekleństwo bólu, strachu, nienawiści, zmartwychwstał. Jezus jest jedynym prorokiem i nauczycielem, którego grób jest pusty. Popatrzcie na Buddę, Konfucjusza, na innych, wydawałoby się mądrych ludzi. Tożsamość w Jezusie jest wolnością w Nim i jest niezwykłym darem. Proszę Cię, nie przegap wieczności. Bo może być tak, że za parę lat twoja wiara stanie w próbie. Przyjdzie doświadczenie, które sprawi, że będziesz zadawać pytania, na które szybko nie znajdziesz odpowiedzi. Ale miej odpowiedź na jedne najważniejsze pytanie. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Czy jest naprawdę twoim dowodem osobistym, tożsamością, twoim wszystkim? Czy jest kimś, kto definiuje twoje życie, twoje myślenie? To jest niesamowite, nie musieć robić czegoś, co nawet, nie wiem, Bogu czy ludziom się podoba. Będziemy później rozmawiali, ja podam wam przykłady, po czym poznać, że nawet wykonując polecenia przełożonych, można być wolnym człowiekiem i w pracy, i w kościele, kiedy pracujemy w zespole. Spotykam się z ludźmi, którzy jak nie będą pierwszymi, to nie chcą być nikim. A ja widzę w Biblii, że Pan Bóg różne rozdawał miejsca i służby ludziom, i czasami stoisz na pierwszym miejscu, czasami na drugim, na trzecim, a może nawet na dziesiątym. Ale to nie zmienia perspektywy, jeżeli tożsamością twoją jest Jezus Chrystus. Więc zobaczcie, taki mały ślimaczek z tym, ja nie wiem, czy on go zjadł, ale ja mam nadzieję, że nie, bo chyba te pieski nie robią takich rzeczy. I chciałbym przeczytać wam fragment, który bardzo też mocno podkreśla tożsamość w Chrystusie. 1 Jana 5,12. Jeśli macie Nowy Testament, możecie otworzyć 1 Jana 5,12. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I pamiętam taką niezwykłą sytuację, może nawet nieco zabawną. Pewien człowiek starszy, który przeżywał bardzo i jego synowie opowiadali mu Ewangelię i wrócił do domu jego któryś z synów, nie wiem, starszy czy młodszy, a on mówi, synu, mówi, jak jestem szczęśliwy. A on mówi, co się stało, tato, co się stało? No dałeś mi Nowy Testament, czytam ten fragment, no i czytam, że kto ma syna, ma żywot. A ja przecież mam ciebie, nie? Czasami ludzie rozumieją to, bo nie rozumieją tego, czy rozumieją jakby tak opacznie, ponieważ do duchowych rzeczy trzeba przykładać jaką miarę? Duchową. Chcę też kilka fragmentów powiedzieć wam, które przypomną wam, że tak naprawdę jeżeli poddasz się pod niewolę grzechu, stajesz się niewolnikiem. Wolność to jest możliwość czy decyzja, aby przeżywać wszystko w naszym życiu z Bogiem. W Ewangelii Jana 8,34 Jezus odpowiedział im, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Wczoraj o tym mówiliśmy. Jana 8,34, każdy. Co to znaczy, że każdy? To znaczy, że każdy. Jeżeli grzech nazwiemy buntem i nieposłuszeństwem i działaniem wbrew Bożej woli, to każdy, kto tę zasadę łamie, każdy, staje się niewolnikiem grzechu. Skąd się biorą uzależnienia? Uczyłem się zachęcony przez Pana Boga, żeby pójść do szkoły Żak, Wszyscy się, którzy dowiadują, to się śmieją, mówią, co to za szkoła, Andrzej? Żak, to normalnie, to nawet nie żadna szkoła, to lepiej weź se obciachu oszczędź. Bo tam wszystko szybko, to dla pracujących, to jest zaoczna szkoła, nie ma takiego high levelu. Ale czułem zachętę, żeby pójść na kierunek terapeuta do spraw uzależnień, po to, żeby zrozumieć, dlaczego ludzie idą w uzależnienia, dlaczego nie szukają ratunku gdzie indziej, jak tylko w alkoholu, w narkotykach, w pornografii, w przemocy, w gniewie. I powiem wam, uzależnienie bardzo często zaczyna się od tego, że ludzie czując ból i cierpienie, czując więzienie wewnątrz takie, nie potrafią poradzić sobie z tym bólem i zaczynają go zapijać, zagłuszać. I ty również będziesz stać przed takimi decyzjami i ja powiem wam, może to, mam nadzieję, dobrze, że są bracia, najstarsza młodzież, bo oni też mogą weryfikować moje słowa i mogę uczyć się od nich, ale powiem wam, nieraz przychodziła mi taka myśl, kiedy czułem się zorany jako duszpasterz i pastor. Mówię, robię to, nie wiem, albo coś ze mną jest nie tak i chyba kupię sobie flachę i się napiję normalnie, żeby zapomnieć o tych problemach, o tych ludziach, o tym, że nie mogę im pomóc, że nie daję rady. Powiecie, no to cienki jesteś, Andrzej. Może i jestem cienki, ale dzisiaj już mnie nie zagniesz na to, dlatego że moją siłą jest tożsamość w Chrystusie. Dlatego mówiąc o tym nie muszę czuć się źle. A zobaczcie, nieraz przyznać się do słabości, jak nam jest trudno. Dlaczego? Bo boimy się, że ktoś oceni nas, że jesteśmy słabeuszami. Kiedy idziesz z Chrystusem przez życie, pamiętaj, dla Niego nigdy nie jesteś słabeuszem. Zawsze w Chrystusie mamy zwycięstwo. Biblia o tym mówi nam. Zawsze w Nim i z Nim zwyciężamy. Chciałbym prosić o trzeci slajd, abyśmy mogli zerknąć na cel w życiu. Bóg też, dając nam tożsamość, tu nie widać może tak bardzo, ale tam w tle za kratami jest łóżko prycza. Kto z was gdzieś odwiedzał albo widział zakład karny, to wiecie, że tam pojedyncze cele są. Nawet czasami bardzo dużo ludzi w celi jest. Tego tak tu nie widać, ale podpis jest bardzo ciekawy. W życiu ważne jest to, aby wybierać sobie odpowiednie cele. I to nie jest przypadkowa zbieżność. Cela pokazuje nam nasze własne wewnętrzne więzienie. Co ciebie więzi przed tym, żeby żyć w pełni dla Chrystusa? Żeby podjąć decyzję z odwagą, o modlitwie, o tym, żeby na nowo rozbudzić sobie pasję do czytania Słowa Bożego. Do tego, żeby pytać się Boga, co pragniesz, abym uczynił, bo to, co chcę uczynić w moim życiu, nie chcę zapracowywać na zbawienie, bo nikt nie może zapracować na zbawienie. Ale chciałbym moim życiem odwdzięczyć Ci się, kochany Jezu, za to, co zrobiłeś dla mnie. Chciałbym, żebyś cieszył się z mojego życia, z moich decyzji, może dziwnych, może szalonych czasami. Kiedy patrzymy na młodego chłopaka, który jest zakochany w dziewczynie i włazi po rynnie na drugie piętro, żeby tam kwiatka wyrwać jakiegoś, bo nieraz rosną kwiaty na rynnie, to ludzie mówią, jakiś szalony, nienormalny, coś mu odbiło. Ale po cichu mówią, ale fajnie ty, no ja też bym chciała, żeby mnie jakiś tak pokochał. Taki szalony, ja cię kręcę, jakie to fajne. Więc zobaczcie, robimy dziwne rzeczy dla Pana Boga. W wieku 20 paru lat zajmujemy się rzeczami, którymi powinien może się ktoś inny zająć. Służymy ludziom, przebaczamy, uczymy się kochać ludzi, uczymy się rozumieć Boży świat, Boże rzeczy. Dziwne rzeczy robimy. Wiem, że niektórzy na misję pojechali już bardzo daleko, dalej nawet niż jestem w stanie to na mapie przyjrzeć się. Niektórzy z was podjęli się wielkich dzieł, pomimo że macie nie aż tak wiele lat, a pewnie mniej niż ja. I powiem wam, to jest niezwykłe. Bóg daje tożsamość, ale daje nam też świadomość celu i powołania. I coś chciałbym wam pokazać, żeby łatwiej wam było zapamiętać, że Bóg ma naprawdę dobry cel i że warto iść za Nim. Kiedyś w Gródku pokazywałem, ale nie wiem, czy pamięta Dawid. Chciałbym wam pokazać strzałę. Kiedyś kupiłem ją na jarmarku. U moich teściów byłem, to jest jarmark taki średniowieczny, gdzie łucznicy w papuciach chodzili, tam takie fajne klimaty, nawet sobie jakiś kubek z gliny zrobiłem, niepowtarzalny, ale kupiłem strzałę z drzewa cedrowego. Bardzo dobre drzewo, przez łuczników używane, ponieważ jest, nie pęka, jest bardzo dobre i właściwe do obróbki. I ma tutaj z indyczych chyba piór, czy gęsich, już nie wiem, 3 takie lotki. I wszystko, co potrzeba, i ten grot jest taki ćwiczebny, więc nie jest ostry, nie wyrządza krzywdy. I tutaj napisałem sobie z Księgi Izajasza 49, drugi werset, gdzie Bóg mówi, uczynię cię strzałą. Inaczej mówiąc, jeśli zaufasz mi, twoje życie będzie podążać do celu, który ja jemu nadam. Jeśli wyznaczysz sam sobie cel, bez relacji z Bogiem, bez tożsamości w Chrystusie, to nie będziesz tak prostą strzałą. Będziesz inną strzałą. Taką. Kto z was chciałby być taką strzałą? Co w niej złego jest? Przecież też z drewna jest. Właściwie tak jakby z daleka popatrzeć, tak pod kątem, to nawet nie widać tych felerów. Ale jak myślicie, która strzała ma szansę osiągnąć cel lepiej? Ta, którą wcześniej pokazywałem, czy ta? Kto z was chciałby być taką strzałą? Myślę, że nikt. Ja też nie. Specjalnie wybrałem, tu biegłem z nożem. Bałem się, żeby pastor mnie tutaj nie zamknął do komórki gdzieś, bo chciałem kawałek urwać i pokazać wam, bo życie wokół nas pokazuje nam prawdy duchowe. Kiedy będziecie się rozglądać jako Boży ludzie, zobaczycie wiele przykładów, jak Bóg tłumaczy nam Słowo Boże przez codzienne życie. Jezus, kiedy wychodził i chciał przetłumaczyć Słowo Boże, często posługiwał się porównaniami, historiami. Dlatego niektóre zaczynają się w ten sposób. Wyszedł siewca, aby siać. I rzucił ziarno na drogę i opowiada Jezus, i opowiada, i opowiada. Co można by dowiedzieć się z bębnów czy z klawiszy? Niezwykłe jest, kiedy jest w oktawie 8 dźwięków. Kiedy popatrzymy na różne rzeczy wokoło, zobaczymy, jak pięknie Bóg to wszystko uczynił. Jeżeli chcesz być taką strzałą, na lotkach napisałem trzy ważne słowa, dla mnie ważne. Modlitwa, Słowo Boże i służba. Te lotki nadają strzale tor lotu właściwy, trzymają ją we właściwym momencie i kierują, czy pilnują kierunku. Jeżeli nie będzie modlitwy w twoim życiu, Słowa Bożego i nie odkryjesz służby z razem w mocy Bożej, tego, co Bóg polecił ci, abyś robiła czy robił, będzie w twoim życiu o wiele trudniej. Będzie o wiele więcej razy bolało, o wiele więcej razy będziesz czuła się, czuł rozczarowany, zniechęcony i smutny. Poproszę trzeci slajd. To jest trzeci. Poproszę czwarty w takim razie. Chyba jeszcze jest jeden, czy nie? Jest jeszcze jeden. O, jak oni mi się podobają, no. Nie wiem, z kim bym się utożsamił, wiecie, bo czasami jestem w roli tego szczurka, tego myszaka, a czasami jestem w roli tego ptaszka, wróbelka. I powiem wam, że Pan Bóg uczynił nas, dał nam tożsamość i nadał cel dla naszego życia w konkretnym celu. Po coś, mówiąc prościej, po to, żebyśmy odpowiedzieli na potrzeby innych ludzi. Po to, żebyśmy, szukając za naszym własnym szczęściem, bo tak naprawdę dzisiaj często do młodzieży się przemawia takie przemowy motywacyjne. Musisz być szczęśliwy, musi wszystko iść super, muszą być płatki róży pod nogami, musi być wszystko lodzio, miodzio i tak dalej, różne takie rzeczy. I myślę, że na jakimś etapie potrzebujemy takiej inspiracji i zachęty. Nie uważam, żeby to było zupełnie złe, ale uważam, że absolutnie podstawową rzeczą jest na każdym etapie życia człowieka to, aby miał tożsamość i świadomość tożsamości w Jezusie Chrystusie i żeby miał świadomość i poczucie celu, który nadaje Bóg do naszego życia. Cele nie realizują się szybko i nagle. Cel czasami może być odległy. Jeszcze chciałem tarczę przytargać, ale pomyślałem sobie, że za dużo tych gratów bym musiał zabrać ze sobą. Ale kiedy przyjrzycie się, rzucacie lotkami albo macie przed oczami tarczę jakąś inną, to widzicie, że tam jest środek, ale też obok są rzeczy. I nieraz zanim trafimy w sam środek, trafiamy obok. Czasami nawet chybimy, pudłujemy, ale Pan Bóg, kiedy widzi nasze serce, z powrotem wraca nas na tor lotu i od nowa uczy nas modlitwy, pasji i kochania Słowa Bożego. Kto z was ma Pismo Święte? Podnieście do góry. Kto z Biblią ma z was? Słuchajcie, przytulcie tak, weźcie i tak przytulcie tak. Normalnie, jak coś kochanego i fajnego. Naprawdę. Śmiejecie się, bo wydaje wam się, że to jest takie zabawne, bo tak dzieci się zachowują. Ale powiem wam, uczę się kochać Słowo Boże, przytulać je, może w takiej większej przenośni. I nie dlatego to mówię, że traktuję was jak infantylnych, niedojrzałych ludzi. Wręcz odwrotnie. Chcę wyjść naprzeciw waszej dojrzałości, waszej pasji, waszych marzeń, aby one były w Chrystusie i były oparte na tożsamości w Chrystusie. Bo jeżeli zgubimy tą tożsamość, to nasze marzenia wywiodą nas na ruchome piaski, na miejsca pustynne, gdzie będziemy długie lata musieli odrabiać. Znam młodych ludzi, którzy siedzą czasami ze spuszczoną głową, mówią: Andrzej, gdzie ja miałem rozum? Mówili mi przyjaciele, znajomi. Niektórzy są już po rozwodach, niektórzy są już po wypadkach samochodowych, niektórzy są już po tragediach, po wyrokach sądowych, ale nadal są dziećmi Bożymi i dziś naśladują Jezusa. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, chcę ci powiedzieć dzisiaj, dzielny facecie i dzielna kobietko, buduj na tożsamości w Chrystusie wszystkie swoje marzenia i cele. Biblia mówi, że ten, kto zaufa mu, nie zawiedzie się. Śpiewaliśmy. Piękne te refreny były, poruszające. I kiedy będziemy modlić się za chwilę, to chciałbym rzucić też wam takie wyzwanie, żebyście zastanowili się chwilę, co sprawia, że porzucacie na przykład pragnienie czytania słowa, że są tygodnie, gdzie na przykład nie zaglądamy do Biblii czasami. Jeśli chcesz zawstydzić wierzącego człowieka, to zapytaj się go, jak się modli, jak czas regularnie modlitwy ma. O, ci z nas, którym się udawało to ostatnio regularnie, powiedzą: a, ja jestem do przodu, bo mi się udaje codziennie. Ale nie zawsze tak jest. Usycha coś w nas, kiedy przestajemy rozmawiać z Bogiem. Kiedy nie sięgamy do Boże... Ktoś powie: Andrzej, wiesz co, ale ja czytam tak tylko, kiedy natchnienie mam, bo tak normalnie jak czytam, to nie wszystko rozumiem. Ale potraktuj czytanie Pisma Świętego jak płukanie sieci. Rybak nie zawsze, kiedy zarzuci sieci, złowi coś. Często nałowi tam różnego brudu, jakiś resztek roślin, a potem znowu wkłada sieć do wody i płucze tą sieć. Dlatego potrzebujemy czytać Słowa Bożego nie po to tylko, żeby je od razu zrozumieć dogłębnie. Ktoś kiedyś mądrze powiedział do mnie: Andrzej, nie rób tak, że tylko ty czytasz Biblię, Pismo Święte, ale pozwól, by Pismo Święte czytało ciebie. I to jest coś w tym jest, to nie jest tylko pozorna gra słów. Czy pozwalasz, aby Pismo Święte ciebie czytało? Czy w jakichś trudnych sytuacjach radzisz się, co Biblia mówi na dany temat? Czasami spierają się ludzie, co robić w różnych etapach życia. Trudne pytania zadajemy, chodzić, nie chodzić, czy można pocałować w rękę, czy w nogę, czy w czoło, czy można tak się ubrać, czy inaczej. Różne pytania mamy i czasami ludzie przez te pytania albo brak odpowiedzi potrafią się pokłócić. Ale jeśli nasza tożsamość jest oparta na Jezusie Chrystusie i jeśli odkrywamy cel Bożego życia, rozumiemy, co Pan Bóg czyni w naszym życiu, dokąd nas prowadzi, na pewno masz obdarowanie i talenty, coś, co sprawi, że chce ci się żyć dla Boga. Pewne rzeczy powinniśmy zrobić, pomimo tego, że właśnie mamy wolność, a może przede wszystkim dlatego, że ją mamy. Człowiek wolny żyje nie tylko tak, jak mu się chce, ale żyje tak, jak powinien. To jest coś niesamowitego. Wolność jest tylko jedną rzeczą powinna być ograniczona, miłością do Boga i do ludzi. Tak naprawdę Pismo Święte mówi: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest jakie? Pożyteczne, budujące. Nie jest łatwo żyć dla kogoś, a dziś cały świat dookoła mówi: żyj dla siebie. Najważniejszy jest ty jesteś, czubek twojego nosa jest najważniejszy. A ja powiem ci: nie. Jeśli chcesz żyć tożsamością w Chrystusie i Boży cel trzymać, to zobaczysz, że najważniejsze stanie się dla ciebie: bądź wola twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Kto z was wie, gdzie to jest zapisane? Jak ta modlitwa się nazywa? Modlitwa pańska. Potocznie mówimy: Ojcze nasz, modlitwa. Uczyłem się jako młody chłopak, a zrozumiałem już jako dojrzały facet. Więc dzisiaj z tych dwóch części chciałem złożyć moje zwiastowanie, podzielenie się z wami. Człowiek wolny wie, kim jest. Człowiek wolny wie, po co żyje. Wy jesteście światłością świata, czytamy w Mateusza, solą ziemi. W wielu miejscach Biblia wzywa nas do wydawania owocu. Pamiętacie, w tej przypowieści o glebie są cztery rodzaje gleby i ostatnia wydaje owoce i jest napisane, że wydaje 30, 60 albo jaki? Stukrotny owoc. Może dzisiaj wydajesz 30% owocu, może 10, 5, a może 55, nie wiem, ale wierzę, że z Panem Bogiem będziesz wydawać owoc we właściwym czasie i właściwy owoc. On zawsze będzie chciał ciebie i mnie pobudzić do wydawania owocu. Więc teraz, kiedy skłonimy głowę, chcę się ciebie zapytać, czy jesteś świadomy tego, co przeszkadza tobie w tożsamości, w tym, żeby Jezusa uczynić naprawdę takim dowodem osobistym, takim, kimś, kto wyznacza jakość i sens twojego życia. Czy jest coś, co sprawia, że masz wątpliwości, czy warto pójść na maksa za Jezusem? Jeżeli coś jest takiego, dziś zdecyduj, czy chcesz dalej to trzymać w sercu, czy chcesz dzisiaj powiedzieć: Panie Jezu, wybacz mi. Wybacz mi mój egoizm, moje zachcianki. Proszę, pokaż mi przez moc Ducha Świętego, czy jest coś w moim sercu, co zatrzymuje Ciebie, co sprawia, że nie mogę celu osiągnąć. Wrócisz do domu i dalej codziennie, jako wolny człowiek, będziesz decydować, co dalej. I chciałbym, żebyśmy pomodlili się. I może dzisiaj czujesz, że coś przeszkadza. Może grzech jest czadowy, może jest coś, w co się uwikłałeś albo uwikłałaś. Czasami jest to bardzo toksyczna, trująca relacja. Często to się zdarza nam młodym ludziom. Mogę tak powiedzieć, obchodziłem 25-lecie małżeństwa niedawno, ale nadal czujemy się młodzi. I pamiętam, że różne miałem relacje, zanim wybraliśmy się z naszą żoną przedślubny kobierzec i daliśmy sobie słowo, że będziemy ze sobą w chwilach dobrych, jak i złych. Kiedy ludzie mówią w chwilach dobrych, jak i złych, bardzo często mają na myśli coś zupełnie innego, bo gdy przychodzą problemy, mamy pokusę, żeby zostawić tą osobę. No bo co jest fajnego w tym, kiedy twój piękny współmałżonek, przystojny, albo ona, na przykład w czasie choroby jest na wózku? Co w tym jest pięknego? Kiedy ktoś schorowany, słaby, potrzebuje, żeby go wziąć na ręce, przenieść, albo opatrzyć jego przygnite rany, czy jakąś trudną sytuację ogarnąć. Albo co jest w tym fajnego, kiedy on straci pracę z jakiegoś powodu i musicie sam chleb rano jeść? Powiem wam, że to jest niezwykłe. I masz jakąś relację, masz przyjaciół, znajomych, masz ludzi, którzy obok ciebie są i te relacje bardzo ważne są, żeby nie truły, ale żeby budowały. Z Chrystusem będziemy umieli i umiemy rozpoznać. Dlatego chcę zachęcić cię, jeżeli jest coś, co zatrzymuje tą tożsamość Jezusa w tobie, coś, co jest tym czarnym okularem takim, tymi ciemnymi okularami, możesz dziś powiedzieć: Boże, wybacz mi i uwolnij mnie od tego. Uwolnij mnie, bo do tej pory myślałem po swojemu i zbyt lekko traktowałem tożsamość w tobie i twoje prowadzenie dla mojego życia. Powiedz mi, jak bardzo się interesujesz, jak Bóg chce ciebie prowadzić? Ktoś mówi: no interesuję się. No jak się interesujesz? No raz w roku jadę na konferencję jakąś. Tam coś może mi ktoś powie, może jakiś prorok. Tak to nie działa. Prowadzenie zaczyna się od miejsca na kolanach. Tak naprawdę prowadzenie zaczyna się, kiedy Ojcu Niebieskiemu siadasz na kolana, przytula cię Tatuś Niebieski i mówi: Andrzej, tego chcę dla ciebie, ale to będzie trudne. I chcę cię przygotować do tego. Kiedy przejdziesz, to zobaczysz, jak będziesz mocny, jak bardzo obraz mojego Syna będzie w tobie widoczny. Bo tak naprawdę o to chodzi. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Kiedy staniemy przed Bogiem, nie będzie szukał Pan Bóg Andrzeja, ale będzie szukał Chrystusa w Andrzeju. Jan Chrzciciel fajnie to ujął, że mnie musi być we mnie mniej, a Chrystusa we mnie musi być więcej. Skłońmy głowy i chciałbym zachęcić was do modlitwy, może właśnie tej, która dzisiaj troszkę pomoże ci w uwolnieniu, pomoże ci pójść dalej. Może jest coś, co czujesz, że powinnaś, czy powinieneś powiedzieć Panu Bogu, przeprosić. Niech to będzie w takiej spokojnej, cichej modlitwie, w takim chwili wyczuwania też, czy czuwania przed Panem Bogiem, przemyślenia tego, co tutaj słyszymy. Czy coś przeszkadza mojej tożsamości? Czy noszę ciemne okulary? Czy jest coś, co powstrzymuje mnie, żeby przyznać się do Jezusa? Nie wiem, w klasie, w szkole, w domu. Nieraz takie rzeczy trzymają nas daleko od Biblii, od modlitwy, od wypowiadanych słów. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa. Nie przeklinam Cię, ale Cię błogosławię. A wtedy ludzie się pytają: a niby dlaczego w imieniu Jezusa? A ja mówię: a niby dlaczego nie? Chcielibyśmy teraz pomodlić się, aby Boże plan, Boże działanie, Boża wola wypełniła się w Twoim życiu.